Antoni Opaliński w studiu w poranku. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Sejm odrzucił wczoraj w nocy, nie wiem dlaczego polski parlament zawsze musi pracować w nocy, wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Przy okazji posłowie sobie dyskutowali, nie wiedzieć czemu, na temat na przykład mecenasa Giertycha. Mecenas Giertych wyrasta na czołową postać polskiej polityki. Wszyscy o nim mówią, to jest tak jaka epoka, takie postacie, o których wszyscy mówią. Trochę smutne. Szczyt dotyczący spraw związanych z pedofilią w kościele zaczyna się w Watykanie. O tym, jakie to ma różne konteksty i czy przypadkiem to nie jest tak, żeby ci, którzy obecnie kierują kościołem, mogli zrzucić winę na tych, których już nie ma. O tym pisze w bardzo poważnym artykule Grzegorz Górny w tygodniku sieci. Grzegorz Górny będzie jutro naszym gościem pewnie w audycji południowej. Tymczasem na świecie też się dużo dzieje. Na stronach agencji Reutera jest na temat tego, czy się Chińczycy dogadają, czy się nie dogadają z Amerykanami, jeśli chodzi o te rozmowy handlowe. To są takie rozmowy, które się co jakiś czas wracają. Teraz też się toczyły, no i tam podobno jakieś porozumienie jest przygotowywane, ale ponieważ to jest no, twardzi gracze, więc nie wiadomo, co z tego wyniknie. Patrzę na polską prasę. Minister dorzuca węgla do eurokampanii. Wiceminister energii obiecuje budowę kopalni i organizuje zrzutkę firm na promocję czarnego paliwa. Chodzi oczywiście o Grzegorza Tobiszowskiego, pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji węgla kamiennego, który wybiera się do europarlamentu. Jeśli chodzi o Gazeta Wyborcza, skąd ona się tutaj u nas bierze? W Gazecie Wyborczej szukają, tym razem nie zajmują się taśmami Jarosława Kaczyńskiego, tylko zajmują się hajlującymi patriotami. Podobne hitlerowskie pozdrowienia, śpiewy, biały honor, biała duma, tort ze swastyką, z wafelków. Tak się bawią polscy neonaziści na Wyspach Brytyjskich. Ten tort ze swastyką, z wafelków, to naprawdę już po prostu, nie wiem, wygląda na to, że to jest jakaś polska narodowa potrawa. Chyba się trzeba będzie zapytać, jeżeli będziemy rozmawiać z jakimiś Polakami z Anglii, czy rzeczywiście jest tak, że wszyscy Polacy z Anglii biegają i krzyczą biały honor, biała duma, tort ze swastyką, z wafelków. No i właśnie dlatego tak, a ksiądz od koperty zniknął. Nie, no dobrze, odkładam jednak Gazetę Wyborczą, bo tego się nie da. W takim razie zobaczmy, co się dzieje w Rzeczpospolitej. Izraelski publicysta, on się nazywa Eldad Beck, publicysta Izrael Hayom, który mówi, że Katz i izraelski rząd powinni przeprosić. Rzeczywiście, bądźmy uczciwi, takie głosy też się pojawiają. Czy one są wszystkie szczere, czy raczej chodzi o to, że tutaj jednak niektórzy dostrzegli, zwłaszcza wśród amerykańskich organizacji żydowskich, że ten spór z Polską poszedł za daleko i że on może się również środowiskom żydowskim nie opłacić. Tego nie wiemy, no ale dobrze, że takie głosy się pojawiają. Następna gazeta to będzie Nasz Dziennik. Na wojnie z religią. Władze stolicy podejmują działania w kierunku ograniczenia lekcji religii w szkołach. Warszawska radna Agata Diduszko-Zgrzeska w interpelacji domaga się zmiany w organizacji katechezy. To jej zdaniem remedium na przepełnienie szkół związane z przygotowaniami na przyjęcie tak zwanego podwójnego rocznika. To jest tak, że walka z religią jako remedium na wszystko to jest taki stary pomysł komunistów, który co jakiś czas wraca. Jak widać, jest wiecznie żywy. Gazeta Wyborcza twierdzi, że będzie mocna zmiana w europarlamencie i tutaj na pierwszej stronie są nazwiska kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do europarlamentu. Taka ciekawostka ze świata. Kilkadziesiąt osób mieszkających w Wielkiej Brytanii i w Belgii nadal otrzymuje od Republiki Federalnej Niemiec emeryturę za służbę w zbrojnych oddziałach Waffen-SS, biorących udział w działaniach zbrojnych podczas II wojny światowej. No oczywiście, że biorą emeryturę, bo państwo niemieckie jest państwem solidnym i zachowującym ciągłość, jak byli agenci Nord Stream budowali. Pisze też tutaj Jens Hofsgard, autor kolejnej książki o kulisach powstania rosyjskiego gazociągu. O tym w gazecie, ta publikacja jest streszczana w Gazecie Polskiej codziennie też. No to chyba jest oczywiste, że byli agenci budowali. Po pierwsze nie byli, a po drugie właśnie dlatego, że agenci budowali, dlatego zostało zbudowane, bo to są po prostu ludzie skuteczni. Zobaczmy, to jest Jerusalem Post, proszę państwa, ta gazeta, która się ostatnio Polską zajmowała. Czy oni nadal się Polską zajmują? Nie za bardzo. Tutaj są kwestie, jaką broń ma Iran. Przetasowania cały czas w polityce izraelskiej przed wyborami. Tam różni panowie Benny Gantz, Yair Lapid, to są różni faceci, którzy szykują się na schedę po premierze Netanyahu, ale nie miejmy wątpliwości, że oni też w razie czego będą odwoływać się do antypolskich emocji. Zresztą pan Yair Lapid już to robił. Netanyahu oczywiście cały czas, czy on się utrzyma, czy on się nie utrzyma, to jest ich główny temat. Tak wygląda na ten jak patrzę na gazety izraelskie, że tutaj głównie są wybory i samoloty. Nie wie, czemu zajmują się samolotami zbrojeniowymi. Widocznie jest to na nich ważne. Spojrzyjmy w takim razie na prasę niemiecką, skoro w izraelskiej nic nowego nie znaleźliśmy. Prasa niemiecka zajmuje się Trumpem. Dlaczego Trump coś robi? Czy Trump zbuduje mur? Czy Trump się znowu pokłóci z kongresem? Trump nie chce przyjąć z powrotem jakichś dżihadystów, tylko mówi, żeby Europejczycy ich sobie wzięli. Generalnie rzecz biorąc, wygląda na to, że Trump jest niedobry. Cała nadzieja w zespole Roberta Millera, który prowadzi śledztwo w tych sprawach rosyjskich powiązań amerykańskiej kampanii wyborczej. Wygląda na to, że Niemcy zajmują się bardziej tym niż swoimi własnymi sprawami.
Z kolei wczoraj w Watykanie doszło do spotkania, w którym uczestniczyła Joanna Schering-Wielgus, prezes Fundacji Nie Lękajcie Się, Marek Lisiński oraz stołeczna radna i działaczka społeczna Agata Diduszko-Zyglewska.
O, ta sama.
Spotkała się z papieżem Franciszkiem i przekazali mu raport o zaniechaniach i braku reakcji polskiego kościoła na przypadki pedofilii wśród księży. Więc takie zdarzenie miało miejsce. Gdzieś jest zdjęcie z tego zdarzenia. Nie wiem, czy
w gazecie wyborczej.
Czy nie w tej gazecie. I co jest przy tym zdjęciu napisane? Bo to by mnie tutaj, to mnie...
Nie, to jest coś innego. Nie, to jest tak. Pocałunek dla ofiary księdza pedofila. Joanna Schering-Wielgus w tle przekazała papieżowi raport na temat biskupów, którzy ukrywali i przenosili księży pedofilów w Polsce. Posłanka przedstawiła Franciszkowi Marka Lisińskiego, ofiarę księdza pedofila i prezesa Fundacji Nie Lękajcie się. Papież ucałował go w ręce. Dziś w Watykanie zaczyna się spotkanie z udziałem przewodniczących episkopatów z całego świata poświęcone tematowi pedofilii. No wygląda na to, że posłanka Schering-Wielgus uzyskała tutaj takie apostolskie, że tak powiem, błogosławieństwo.
No to jeszcze na zakończenie, jeżeli to jest zakończenie przeglądu prasy, to krótka informacja na temat Martiny Navratilowej. Środowiska LGBT odcięły wszelkie więzy, jakie je łączyły z legendarną tenisistką Martiną Navratilową, bo tenisistka podpadła, krytykując obowiązujący w lekkoatletyce przepis pozwalający transseksualistom na rywalizację wśród kobiet. I na wypowiedź Navratilowej bardzo ostro zareagowała bazująca w Nowym Jorku odpowiednia organizacja, która się nie zgadza z tenisistką z Czech.
To nie będzie jeszcze koniec. W takim razie, jeśli chodzi o te sprawy kościelne, skoro jest szczyt w Watykanie, to Niemcy, jak już mówiliśmy, cały czas się kłócą o sprawy kościelne. Kardynał Welki, to jest kardynał Rainer Maria Welki, to jest kardynał z Kolonii, który przestrzega, to są tym razem znów te wewnątrzniemieckie sprawy, przestrzega swoich rodaków, żeby nie wymyślali nowego kościoła tak całkowicie poza tradycją, bo wygląda na to, jak się czyta te wypowiedzi niektórych biskupów niemieckich, że oni już po prostu rzeczywiście chcą założyć sobie coś nowego. Cóż, raz na kilkaset lat im się to zdarza.
I tu stawiamy kropkę. Antoni Opaliński, przegląd prasy wróci w poranku wnet o godzinie 9:00, do czego państwo są już przyzwyczajeni. Jest godzina 8:09.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
I zaproszenie na jarmark wnet. Emil Plater 29 łamany na 31. Jarmark wnet w soboty od godziny 8 do 15. Kurier wnet na jarmarku wnet albo w nie wszystkich kioskach, ale tam mogą go państwo znaleźć, a potem z przyjemnością, mam nadzieję, przeczytać. Gościem poranka wnet jest pan Krzysztof Sitarski, wiceprzewodniczący Komisji Energii i Skarbu Państwa, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa.
Co z tymi poprawkami do ustawy dotyczącymi opłat za energię?
Poprawkami jak poprawkami. Generalnie procedowana jest w tej chwili ustawa druk 3217 zmieniający ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Generalnie chodzi o ceny energii elektrycznej, żeby nie wzrosły. Generalnie wczoraj na komisji tam padł wniosek posłów bodajże Platformy Obywatelskiej o wysłuchanie publiczne. To by generalnie spowodowało przesunięcie prac nad ustawą o 2 tygodnie, faktycznie przekładający się na jednak podwyżki cen energii elektrycznej. Ten wniosek upadł na komisji. No i jest projekt procedowany w tej chwili, było wczoraj pierwsze czytanie w Sejmie. W każdym bądź razie tak, no to jest tak, jest próba odwrócenia trendu podwyżek cen energii elektrycznej na bazie obniżki akcyzy. na bazie obniżki, zmiany opłat dystrybucyjnych, z tym, że problem jest taki, że to na ten rok, na 2019, jeszcze nawet nie ma tam rozporządzeń, a to czas jest krótki i to rząd po prostu bardzo krótko wzrocznie popatrzył na etap obniżek, inaczej obniżek, na etap utrzymania ceny energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie. Nie ma wyraźnego planu, inaczej zwracałem także uwagę, nie ma wyraźnego planu na długotrwałe podejście po 2019 roku, żeby nie okazało się, że po 2019 roku ceny naraz wzrosną o 40%. To widać na rynkach cen energii elektrycznej, gdzie są zahamowane kontrakty, które są 2-3-letnie, i rynek cen hurtowych to odczuwa bardzo mocno w tym momencie, ten brak jednak decyzyjności, co będzie dalej.
Ale ta obniżka cen akcyzy nie jest obniżką stałą? Znaczy, że jak obniżamy, to obniżamy i to będzie miało wpływ na ceny energii?
To jest generalnie obniżka akcyzy jest stałą, tak? Ale do tego dochodzą koszty emisji CO2, które państwo polskie z roku na rok musi pokrywać i to spowodowało, że ceny energii wytwarzanej w sposób konwencjonalny w Polsce są o wiele droższe niż energetyki odnawialnej, bo tak Unia sobie wymyśliła, że po prostu jesteśmy karani za to, że wytwarzamy z węgla prąd. Więc i tutaj było akcyjne zahamowanie tych cen ze względu przede wszystkim na ceny emisji. No i to można zrobić na 2019, a w 2020 znowu problem powróci. Ja złożyłem osobiście projekt ustawy obniżającej akcyzę, bo tu jest obniżenie akcyzy. Rząd, to mechanika była taka. Około 3 grudnia ubiegłego roku była rozmowa o tym, że ceny wzrosną. Jako Kukiz 15 i poseł Kukiz 15 zasygnalizowałem, że należy obniżyć akcyzę, tak? I to poszło 3 grudnia w mediach. 5 grudnia była decyzja i tam zaraz początkiem stycznia akcyza została obniżona z pułapu 20 zł do 5 zł. Faktycznie akcyzę można obniżyć do 4,50, a nie do 5, czyli ja jeszcze mam 50 groszy, to niby niewiele, ale jednak na ilości konsumentów i ilości zużytego energii to jest dużo. Ale druga sprawa, jest dopuszczalne w Unii Europejskiej obniżenie podatku VAT, który u nas jest 23% na prądzie, do pułapu 5%. I to jest właśnie w projekcie ustawy, które ja złożyłem. Minister się odniósł, oczywiście, że oni czytali, ale niestety muszą to konsultować i generalnie nie ma pomysłu na długotrwałe, racjonalne podejście do ceny elektrycznej po 2019 roku i to jest problemem, ale zwracamy uwagę, wspieramy pomysły dobre, mam nadzieję, że to zakiełkuje w przyszłości, że te ceny jednak uczyły się na w miarę stałym poziomie. One będą rosły, ale żeby nie było tak drastycznego przełożenia.
W każdym razie ta nowelizacja ustawy w parlamencie przejdzie i będziemy wiedzieli, na czym stoimy w 2019 roku.
W 2019 jest ogarnięty, no.
To w takim razie przejdźmy do tematów wodorowych. Pan organizuje w Brukseli na początku marca konferencję dotyczącą wodoru. To powiedzmy, dlaczego pan uważa, że wodór jest tym paliwem przyszłości?
Dla Polski też. A więc tak, przede wszystkim to nie jest konferencja, tylko wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu Polska Wodorowa. Takie coś stworzyłem, pracuję nad tym od 2 lat. Jest to 3. posiedzenie tego zespołu. Pierwsze odbyło się w Warszawie. Drugie w Katowicach na okoliczność COP24 jako impreza towarzysząca i trzecie w Brukseli. Mianowicie zamysł jest taki. Polska jest bardzo dużym producentem wodoru. Wodór jako najczystsze paliwo nie emituje. Efektem spalania wodoru jest para wodna, tak wyszło mówiąc tak w bardzo uproszczonym schemacie. I wodór jest stosowany w napędzaniu samochodów, autobusów, pociągów, statków itd., itd. Problemem dotychczas było możliwość przechowywania, transportu, a także uzupełniania tego paliwa w pojazdach. To już zostało dokonane. Są seryjnie produkowane samochody napędzane wodorem, są seryjnie produkowane autobusy napędzane wodorem. Pociąg na wodór jeździ na linii w Niemczech. Mało tego, polska stacja w Niemczech, Stars, bo Orlen ma Stars sieć, w Niemczech są na 2 stacjach, są stacje tankowania wodoru dla samochodów, które jeżdżą. W Paryżu jest założenie, że samochody wodorowe będą obsługiwały korporacje taksówkowe już w 2022 roku. I teraz tak, my jako producent, bardzo duży, jesteśmy bardzo dużym producentem, chyba jednym z największych w Europie i czołówka światowa, nie mamy infrastruktury tankowania wodoru, nie mają infrastruktury laboratoryjnej. I moim zadaniem i celem jest tak, żeby uniezależnić się energetycznie, także pod kątem paliw i transportu, mamy korzystać z wodoru. Po pierwsze, nawet Ursus robi sam autobusy na wodór, Solaris robi autobusy na wodór. To są nasze pojazdy, prawda? Dlaczego nie wykorzystać polskiej myśli technicznej? No i zamysł jest taki. Po pierwsze, skupiłem dzięki temu zespołowi wszystkie firmy, ośrodki takie jak Lotos, Orlen, Jastrzębska Spółka Węglowa, JSW Innowacje, JSW Koks, Polska Grupa Górnicza, Tauron, Polska Grupa Energetyczna, Grupa Azoty, też bardzo ważny element, prawda? I oprócz tego takie podmioty jak Toyota Motor Manufacturing, czy Toyota Motor Poland, czy Hyundai, czy Mercedes, od producentów przez także dystrybucyjne firmy, prawda, PGNiG, czy tam. Chodzi o to, żeby skupić te wszystkie środowiska, które mają do czynienia z wodorem pod kątem wytwarzania, oczyszczania, transportu, dystrybucji, wykorzystania tego już w praktyce, żeby oni zaczęli ze sobą rozmawiać.
I zaczęli?
Zaczęli, dokonało się to. I teraz tak, co się okazało? Polska nie ma problemu z ilością wodoru, ma problem z laboratoryjną jakością, tak zwany 5/9. Czyli 99,99 musi być czysty wodór, żeby napędzał pojazdy. Autobusy, samochody, pociągi, co tam trzeba. I teraz tak, co się dzieje? Na tym teraz już brukselskim spotkaniu te wszystkie firmy, które tam będą na wejściu, będą padały już konkretne wykonane rzeczy. Czyli na przykład w tej, a tej nie mogę tego zdradzić, bo to będzie 5 marca, więc bym wyszedł przed orkiestrę, ale na przykład w jednej z firm będzie instalacja separacji wodoru, w drugiej już jest otwarcie laboratorium, w trzeciej projekt już o wykonalności studium, w czwartej podjęcie już konkretnych działań na temat budowy stacji tankowania. I generalnie to wszystko składa się na to, żeby rozruszać, bo bez stacji tankowania wodoru, bez wsparcia środowiska rządowego i unijnego, bo tu chodzi o pozyskanie środków, dlatego też jest to w Brukseli. Po co? Dwa trendy. Przede wszystkim Unia Europejska ma interes energetyczny w odnawialnych źródłach energii, bo tam w interesie energetycznym Francji i Niemiec działają lobbyści, którzy są bardzo skuteczni. To powoduje wzrost cen u nas, CO2 i tak dalej. I teraz tak, oni się zorientowali, że wodór z Polski, który wytwarzamy z gazu koksowniczego w koksowniach, tak, w przemyśle, który wytwarzamy z syngazu w kopalniach, który powstaje syngaz z metanu, który wytwarzamy w grupie azoty w procesach chemicznych na przykład, tak, który wytwarzamy w procesach petrochemicznych. Oni, unijni właśnie ci przedstawiciele państw, które nie mają takich możliwości wytwarzania z przemysłu wodoru, wymyślili, że może zrobimy podział na wodór zielony i czarny, tak? Czyli ten nasz jest B, bo on jest z przemysłu, tak? A wodór z elektrolizy, że na przykład wiatrak się kręci i nadmiar energii elektrycznej z tego wiatraku w danym momencie jest przekazywany do wytwarzania w procesie elektrolizy z wody, wodoru i magazynowania, to wtedy ten ich będzie super. Ja się temu zdecydowanie sprzeciwiam, bo uważam, że wodór w każdej postaci jest czynny, nieważne gdzie wytworzony. Mało tego, ten nasz brudny przemysł czasami jest naprawdę już... Są czyste technologie węglowe. Właśnie o to chodzi, żeby koksownie wychwytywały z atmosfery gazu koksowniczego ten wodór, żeby to nie szło do świeczki spalane, czy żeby po prostu nie szło w atmosferę. Więc my robimy bardzo duże działanie ekologiczne w całej historii. I tak, po pierwsze, musimy odwrócić ten trend, żeby potraktować wodór jako bez rozdziału zielone, czarne, niebieskie, czerwone, Bóg wie jakie. Kolejna sprawa, trzeba stworzyć zasilanie, bo Unia ma potężne miliardy na innowacje, na rozwój technologii ekologicznych i tu musimy sięgnąć po to. To po prostu sięgamy po te środki. Dlatego tam zaprosiłem dwóch komisarzy do spraw rozwoju, do spraw energetyki, europosłów i tak dalej, tak żeby oni zobaczyli, co my chcemy wykonać. Hasło jest takie Hydrogen is cool. To jest gra słów, że tam logo jest, logotyp jest taki, że jest i cool, i coal, czyli że z węgla i ten, że po prostu pokazujemy, że wodór z węgla, mówiąc hasłowo, jest tym produktem, którym Polska może się szczycić, prawda, i to jest ten trend. I zwracanie uwagi, tutaj należy podziękować, bo wstępna deklaracja pani minister Emilewicz, objęcia patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii tego
czyli
wydarzenia.
Czy jest zainteresowanie ze strony rządu? Czuje pan
tu nie
wsparcie?
Ma samowolki, absolutnie nie ma samowolki. Ja bardzo dziękuję, bo na pierwsze spotkanie zespołu parlamentarnego nawet przyszedł pan minister Naimski I tutaj ja go bardzo cenię i szanuję za to, że on dostrzega tą problematykę. Prawdopodobnie dzisiaj będę wiedział, czy on będzie tam w Brukseli. Pani minister Emilewicz wspiera także ten projekt. Tutaj to nie jest tak. Jakbym był sam posłem Komisji Energii, ja nic nie zrobię. Bez wsparcia tego rządowego i zwrócenia uwagi na wszystkie te historie. Od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które wspiera już projekty wodorowe, jednej z firm na przykład, bez wsparcia ministerstw, bez wsparcia urzędów środowiskowych, to by nie miało sensu cała ta moja walka. Dlatego ja tworzę jakby koalicję wodorową na rzecz rozwoju wodoru w Polsce, co da nam wymierny efekt, proszę pana, finansowy, bo raz...
O wodorze mówił wczoraj w poranku wnet prezes Orlenu, pan Obajtek. Orlen, Lotos są firmami, które są zdecydowanymi prowadzić badania i doprowadzić do tego, żeby ten wodór był dostępny.
No, powiem tak, Lotos z Orlenem już praktycznie powoli, za chwilę będą jedną koalicją firm, tak, paliwowych w Polsce i ja im tego życzę, ale prezes Obajtek wysłał swojego zastępcę, prezesa Leszczyńskiego, na pierwsze posiedzenie. Orlen jest na każdym posiedzeniu reprezentowany. Lotos reprezentuje prezes Bońca i tutaj oni robią już konkretną robotę, tak samo jak prezes Ozon z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który bardzo mocno promuje także tworzenie bazy produkcyjnej dla nanorurek, nanotubes, które z tych z materiałów wykonuje się zbiorniki na wodór. To jest też ważne. I efekt finansowy na przykładzie samochodu, bo to nic nie oddaje tak jak praktyczne podejście. Koszt kilograma wodoru na bramce, na przykład w grupie azoty gdzieś tam w fabryce jest na bramce 16 zł. Transport jednego kilometra cysterny, prawda, która wiezie około 400 kilo wodoru, to jest niecałe 5 zł za kilometr, prawda, więc dobrze lokalnie, ale te zakłady wytwórcze są porozbijane po siatce całej ogólnopolskiej. Generalnie, finalnie mamy w okolicach 19 zł, maksymalnie 19 zł za kilogram cenę kilograma wodoru. Na 3,5 kilograma wodoru w samochodzie na przykład japońskiej marki Toyota, jest samochód Mirai, który jest zasilany tylko i wyłącznie wodorem. On zużywa 3,5 kilo wodoru, żeby przejechać 600 kilometrów. No to pan ma odpowiedź. No proste liczenie, ile tam jest? No niech jest 20 zł, prawda? 20 zł za kilogram, 6 kilo, 60 parę, 65, 67 zł i przejeżdża pan 600 kilometrów. Jak się to ma do zatankowanego samochodu pod korek za tam 300 zł? Jeżeli to zostanie mądrze podprowadzone...
A jeszcze będzie akcyza, jeszcze będą dodatkowe opłaty.
Nie, to... właśnie, o to chodzi. I w tym jest, tak jak gaz CNG jest zapis o zwolnieniu z akcyzy, tak samo zapis o zwolnieniu z akcyzy właśnie wodoru. To jest moja robota w tym, żeby zadbać o to, żeby to nie było obciążone, od razu utopione właśnie akcyzą. To trzeba rozwijać i budować nas tą niezależność paliwową.
Ale potem trzeba budować samochody, stacje, to pan powiedział, ale samochody muszą być dostępne. Czy w pana wizji jest taki moment przełomu, w którym...
Już mówię, jak to wygląda. W Polsce jest wybudowana jedyna w Europie fabryka napędów hybrydowych. W Wałbrzychu jest. Napęd samochodu wodorowego polega na tym, że jest generator wodorowy, który wytwarza energię elektryczną. Ta energia bezbateryjnie, nie ma tam w tym, jest malutka bateryjka, tylko potrzebująca choćby akumulatory, bezbateryjnie przekazuje energię elektryczną na silnik elektryczny i silnika elektrycznego jest napęd bezpośrednio na przekładnię. Mamy zero emisyjny transport. I teraz tak, po pierwsze, produkujemy napędy hybrydowe w Polsce, produkujemy wodór, można wejść w kooperację z firmami, nie musimy kupować browaru, żeby się napić piwa. Te samochody są już bardzo dobrze wykonywane na całym świecie przez różne firmy. I teraz kwestia wykorzystania potencjału naszych producentów.
Ale panie pośle, lepiej mieć browar niż go nie mieć.
Ale jak zostało zaorane FSO, przecież nie powiem przez kogo, proszę pana. Budowa marki samochodowej.
Pan przez kogo.
Budowa marki samochodowej to jest koszt około 5 miliardów złotych. Rząd teraz to próbuje zrobić, prawda?
Ale to jest tak, że wodór kontra elektromobilność, prawda?
Nie, to nie jest, to jest etap przejściowy.
Elektromobilność jest etapem przejściowym.
Wodór jest tożsamy z elektromobilnością. W ustawie elektromobilności wodór został zapisany jako paliwo alternatywne. I mówiąc wprost, jak ma pan telefon na kabel klasyczny, tak, był telefon na kabel, następnie jest pager i jest mobile phone, tak, czyli jest komórka. Samochód spalinowy to jest telefon klasyczny, pager to jest ten elektryk, bo zasoby bateryjne i zasięg baterii zawsze jest ograniczony i będzie ograniczony, tego się nie
zmieni.
A
poza tym jest bateria.
Jest bateria, która niesie za sobą ślad węglowy, że 8 lat trzeba tym samochodem jeździć, żeby zweryfikować zanieczyszczenia spowodowane wytwarzaniem tej baterii, a tą ostatnią technologią, najczystszą, najbardziej racjonalną w tym wszystkim jest wodór. No.
Dobrze, ile lat nam potrzeba, żeby wyjść z fazy mówienia, z fazy badań do fazy takiej przemysłowej?
A więc już mówię. Wodór, stacje tankowania wodoru można już zbudować w ciągu 10-11 miesięcy.
Tylko po co, skoro nie ma samochodów, czyli jeździmy innymi samochodami?
To się robi inaczej. To musi iść w pakiecie, czyli tak, robimy stację tankowania wodoru w okolicach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na przykład w Katowicach, w dużej aglomeracji. Równolegle zakupuje się autobusy, bo to trzeba zacząć transportu miejskiego. Autobusy i tak zwany car sharing, czyli albo długotrwały wynajem samochodów wodorowych dla firm, żeby mogły na zasadzie leasingu. Aha, i jest propozycja właśnie, ja będę składał propozycję ustawy o tym, żeby tam akcyza także na te samochody i te wszystkie ulgi były zastosowane. I teraz tak, i budujemy sieć miejską zasilaną wodorem z polskiego wodoru, z taksówkami wodorowymi i z dostępem do firmy. Zaczynamy od firm. W Polsce 80% samochodów nowych, zakupywanych w formach leasingu, wynajmu, gotówkowego jest przez firmy. 20% to jest zakup samochodów przez ludzi, więc musimy zacząć od tego najbardziej wymiernego efektu. Kolejna sprawa, stacja tankowania wodoru przez Lotos, która będzie wykonywana w Gdańsku i Warszawie, daje nam zasięg Gdańsk, Warszawa, Katowice, czyli ośpionowo mamy ogarnięte.
Ale jedna stacja to bardzo długa kolejka będzie do tej stacji.
Tankowanie jest kilkuminutowe i tych samochodów na razie, wiadomo, że trzeba zacząć, prawda? Nawet 1000-milowa podróż musi się zacząć od jednego kroku. I to jest właśnie ten pierwszy krok, który ja wykonuję, bo zwróciłem na to uwagę, mamy bardzo duży potencjał, duże wartości i jestem o tym przekonany, jakby wodór nie był przyszłością, to firmy nie inwestowałyby w technologię rozwoju wodorowego napędu w świecie.
Na zakończenie pytanie, zaczęła się kampania do Parlamentu Europejskiego, pan nie startuje, czy...
Startuje.
Startuje pan.
Tak, znaczy...
Porzuci pan grupę parlamentarną dotyczącą wodoru i będzie pan w Brukseli.
Odwrotnie. Moim celem jest po pierwsze rozwój wodoru z węgla i z przemysłu ciężkiego w Europie, żeby nie było tego niszczenia naszego przemysłu. I po drugim celem, najważniejszym, jest tak zwany przeciwstawienie się trendowi dekarbonizacji, idei dekarbonizacji w Europie. Ja, jako, wie pan, przedstawiciel przemysłu węglowego, muszę walczyć o to, żeby nam po prostu nie pozamykali kopalń, bo prąd jest w gniazdku. Rozumie pan?
Myśli pan, że będzie pan miał sojusznika w wiceministrze Tobiszowskim, czy panowie teraz konkurują z jednego okręgu wyborczego?
Z jednego, ale jak żeby inaczej? Przecież w negocjacjach w 2016 roku, jak powstawała Polska Grupa Górnicza, jedynym posłem, który brał udział we wszystkich 7 dniach negocjacji, ramię w ramię z ministrem energii, to Chórzewskim i wiceministrem Tobiszowskim, byłem ja. Niech pan sobie wyobrazi, na wszystkich posłów Śląska w negocjacjach, których ja też byłem autorem jednego paragrafu, który spowodował po części porozumienie, był jeden poseł Kukiz 15, bo tam była groźba strajku 36 tysięcy załogi, tak? I wszyscy racjonalni posłowie bali się, że nie chcą być filmować klęskę. Ja uznałem, że to ryzyko jest warte podjęcia. Pracowałem tam przez 7 dni. Mam oficjalne podziękowanie na żywo przez pana ministra Tchórzewskiego, że dziękuję posłowi za współpracę i za wkład w całe te rozmowy.
A ja dziękuję posłowi za udział w Poranku Wnet. Krzysztof Sitarski, poseł Kukiz 15, kandydat do Parlamentu Europejskiego.
Ale żeby było wiadomo, nie z jedynki. nie z jedynki. No.
A kto tam jest jedynką?
A to już nie bardzo mogę zdradzić, ale ja tam jakieś tam będę miał godne miejsce, ale nie z jedynki.
W okręgu którym?
Śląsk.
Komisja Energii i Skarbu Państwa był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:35, a dzisiaj jest czwartek, w czwartki, panie pośle, proszę państwa, w czwartki o godzinie 10:00 jest święto piosenki francuskiej. Pan Gabriel Garstka pojawia się w studiu Radia Wnet, w budynku Pasty na 5. piętrze i opowiada o złotych latach piosenki francuskiej. A my korzystamy z tego skarbca, który nam zostawia i możemy zapowiedzieć piosenkę Charles Aznavour.